Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Witam Państwa. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS Soundblast. Tematem dzisiejszego Soundblastu jest tłumaczenie artykułu opublikowanego w Modern Research in Dentistry. Artykuł pod tytułem oryginalnym From Rough Surface to Peri-implantitis, Hybrid Implants and Subcrestal Implant Placement, czyli od powierzchni szorstkiej do peri-implantitis, implantów hybrydowych i subkrestalnego pozycjonowania. Mini review, uogólnione podsumowanie wniosków z badań i obserwacji klinicznych w implantologii stomatologicznej ostatniej dekady. Abstrakt. Ciągłe wysiłki, by jak najszybciej obciążać implanty, poprowadziły w nowym stuleciu poprzez ulepszanie, czyli modyfikowanie powierzchni implantów, by przyspieszyć osseointegrację. Na początku lat 2000 kluczem stało się zwiększenie powierzchni implantu poprzez piaskowanie, wytrawianie czy oksydację tworzącą jamki, pory, w których zamierzano umieszczać czynniki wzrostu. Zaskoczeniem więc było, gdy po kilku latach implantolodzy zaczynali obserwować zjawisko, z którym wcześniej nie spotykali się. Postępujący zanik kości wokół implantu, który nazwali peri-implantitis, poprzez podobieństwo do paradontozy, paradontitis. Na początku podejrzewano te same patogenne bakterie, co w paradontozie, ale okazało się, że to odsłonięta powierzchnia szorstka implantu stwarza takie przyjazne dla bakterii warunki. Analiza retrospektywnych badań implantów maszynowych doprowadziła do produkcji implantów hybrydowych przez nielicznych producentów, podczas gdy ich większość zalecała i nadal zaleca stare implanty w pełni szorstkie wszczepiać głębiej. Dodatkowym istotnym czynnikiem, na który zaczęto zwracać uwagę, jest technika chirurgiczna i timing, czyli rozłożenie działań w czasie. Implant jako ciało obce. Albrechtson i współpracownicy wskazują już w 2013 roku, że błędną ścieżką jest porównywanie zaniku kości w peri-implantitis do zaniku w periodontitis, że nie jest to proces zainicjowany przez bakterie, a raczej reakcje tkankowe, na które nakłada się reakcja host versus graft, czyli reakcja na ciało obce. Biofilm, piszą, jest wtórny. Pierwotna reakcja na ciało obce, jakim jest implant, może być nasilona przez niekorzystne cechy implantu, technikę chirurgiczną oraz aberrację układu odpornościowego. Zanik brzeżny kości, nazywany także remodelingiem, był znany i opisywany także przez autorów stosujących implanty Brennemarka jako zanik w pierwszym roku do pierwszego gwintu, jako fizjologiczny tak zwany. Potem poziom kości stabilizował się. Ta stabilizacja, a właściwie dynamiczna równowaga, nie jest raz na zawsze, ale poddawana stale działaniom czynników, które mogą nią zachwiać w sprzyjających okolicznościach. Bakterie pojawiają się później, wtórnie. Dalej Albrechtson i współpracownicy wskazują, że jak już zanikło dość kości, by odsłonić powierzchnię implantu, to może pojawić się infekcja spowodowana bakteryjnym biofilmem jako powikłanie do istniejącego już ubytku kostnego. W badaniach Olboy, Abrahamson i Berglunda nasilenie infekcji i rozmiary wtórnego zaniku zależne były od szorstkości powierzchni implantu. Powierzchnia maszynowa nie sprzyja tworzeniu biofilmu bakteryjnego i może powstrzymać periimplantitis. Wspomniane badanie polegało na tym, że u psów wszczepiali implanty, a następnie wywoływali periimplantitis poprzez założenie ligatury, którą usuwali, gdy zaczął się zanik kości wokół implantu. Po zdjęciu ligatury zanik nie postępował przy implantach maszynowych, a postępował nadal przy implantach szorstkich. Analiza histologiczna wykazała, że głębokość ubytków oraz inwazja doapikalna nabłonka i biofilmu także były znacznie większe przy implantach szorstkich T-Unite, aniżeli przy maszynowych. Czy zaobserwowano podobny efekt kliniczny u pacjentów z periimplantitis? Schwartz i współpracownicy prezentowali i publikowali obszernie obserwacje leczenia implantów z periimplantitis, gdzie porównywali dwie różne metody dekontaminacji powierzchni jako działanie dodatkowe do podstawowego, którym była implantoplastyka. Implantoplastyka polegająca na usunięciu ziarniny wokół zakażonego implantu, a następnie oszlifowanie powierzchni implantu wiertłem diamentowym i turbiną. I chociaż w wynikach dekontaminacja laserem nie była lepsza od przemycia solą fizjologiczną, to zahamowanie periimplantitis występowało w ponad 80%. Sukces ten przypisać można zatem podstawowej w tym protokole implantoplastyce, która oczyszczała i odświeżała tytanową powierzchnię implantu, pozostawiając ją w szorstkości takiej jak implanty maszynowe, przyznał Schwartz, zapytany przez Berglunda na podium EAO w Madrycie 3 lata temu. Warto zaznaczyć także, że Schwartz i współpracownicy nie mieli w grupie badanej pacjentów z periimplantitis żadnego pacjenta z implantami maszynowymi Brennemarka, o co także skwapliwie zapytał Berglund Schwed.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Implanty hybrydowe. O ryzyku powierzchni szorstkiej do powstawania na niej biofilmu ostrzegał już w 1993 roku Denis Tarnow i sugerował implanty hybrydowe z maszynową powierzchnią w górnej połowie dokoronowej, a z powierzchnią szorstką w dolnej do apikalnej. Tarnow pisał: teoretycznie pozwoli to na zminimalizowanie osadzania płytki bakteryjnej od strony wyrostka, jeśli implant zostanie odsłonięty do środowiska jamy ustnej. Pomysł Tarnowa na implanty hybrydowe zmaterializował się po 25 latach dzięki Massimo Simeonowi, który także wykazał, że w tworzeniu kości powierzchnia szorstka nie jest wcale lepsza od starej maszynowej. Pojedynek maszynowe versus szorstkie. Simeon i współpracownicy w cytowanej publikacji konkludują: szorstka struktura powierzchni może nie być kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia osseointegracji implantów obciążanych natychmiastowo lub wcześnie. Oraz osseointegracja wykazuje podobny sposób gojenia przy powierzchni zarówno maszynowej, jak i oksydowanej. Tym sposobem gojenia zaobserwowanym przez Simeona i współpracowników w ich badaniach histologicznych było wczesne tworzenie kości wokół odłamków kostnych, które wyglądały jak ogniska osteogenezy. Zaobserwowali, że kość zaczynała rosnąć na powierzchni implantu, jeśli był tam odłamek kostny i to bez względu na rodzaj powierzchni szorstkiej czy maszynowej. Technika chirurgiczna. Biorąc powyższe pod uwagę i częste występowanie periimplantitis w ostatniej dekadzie, zmieniła się technika chirurgiczna, by ograniczyć ryzyko odsłonięcia szorstkiej powierzchni implantu. Mamy na myśli głębsze, subkrestalne wszczepianie implantów w pełni szorstkich oraz koncepcję one-time abutment, co oznacza zakładanie łącznika ostatecznego w czasie implantacji lub odsłonięcia implantu. Także dopodniebienne pozycjonowanie implantu oraz prewencyjne augmentacje wyrostka i lub tkanek miękkich stosowane w celu zmniejszenia ryzyka odsłonięcia implantu i następowego periimplantitis. Konkluzje końcowe i trendy na przyszłość. Implanty hybrydowe otwierają nowy kierunek stosowania powierzchni dedykowanych do różnych przedziałów tkankowych. Podczas gdy powierzchnia maszynowa może być najbezpieczniejsza dokoronowo, to szorstka w środku może dawać korzystne tarcie dla pierwotnej stabilizacji implantu. Pozostaje pytanie o odcinek doapikalny, gdzie implant styka się ze szpikiem kostnym. Jaka powierzchnia będzie najlepsza dla migrowania komórek macierzystych, dla ich rozpłaszczania i różnicowania? Jak szybko będziemy mieli implanty z czynnikami wzrostu na ich powierzchni? I czy da to rezultat taki, jak oczekujemy? Badania laboratoryjne w przeszłości pokazały, że umieszczenie inokulacja czynnika BMP2 w porach, otworkach tytanowego dysku powodowało dynamiczną osteogenezę wokół dysku, ale nie na jego powierzchni. Podawanie natomiast czynnika wzrostu RH-PDGF-BB, czyli GEM21S, do osteotomii tuż przed implantacją skutkowało obserwowalnym wzrostem Big Bone to Implant Contact, co prezentowali Myron Nevins i David Kim z Harvardu. Jak dotychczas przychylamy się także do tezy, że świeża powierzchnia tytanowa wolna od wodorowęglanów z powietrza może być bardziej aktywna i dlatego niektóre implanty pakowane są w sterylnej soli fizjologicznej. Inną ciekawą alternatywą jest pokrywanie powierzchni implantu podwójną kowalentną warstwą kwasu hialuronowego, który jest budulcowym składnikiem macierzy międzykomórkowej i może przyspieszyć osseointegrację, co wykazano histologicznie w badaniach na zwierzętach, ale potrzebuje dalszych badań klinicznych. Jeśli skorzystamy z tego, co już zaobserwowaliśmy, że odłamki kostne są ogniskami osteogenezy pomiędzy implantem a kością osteotomii, to możemy zwiększyć ich ilość, modyfikując geometrię implantu, by produkował więcej odłamków, a także poprzez dodawanie ich do osteotomii. Był to artykuł opublikowany w Modern Research in Dentistry. From Rough Surface to Peri-implantitis, Hybrid Implants and Subcrestal Implant Placement. Od powierzchni szorstkiej do peri-implantitis, implantów hybrydowych i subkrestalnego pozycjonowania. Mini review, uogólnione podsumowanie wniosków z badań i obserwacji klinicznych w implantologii stomatologicznej ostatniej dekady. Autorstwa profesor Andrzej Wojtowicz i Witold Tomkiewicz. Serdecznie dziękuję i zapraszam do następnych podcastów i do naszej grupy, do uczestnictwa w dyskusjach. Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.